Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa jak zawsze o tej porze. Dziś porozmawiamy o dwóch tematach. O wyborach w Stanach Zjednoczonych i o przyczynach zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy o tamtejszej kampanii wyborczej, o tym, co się tam dzieje. Czy Hillary Clinton, czy to właśnie Donald Trump wygrają te wybory? To chyba jest najważniejsze pytanie. Moim pierwszym rozmówcą jest Tomasz Wróblewski, kiedyś korespondent Wolnej Europy w Waszyngtonie. Był redaktor m.in. Rzeczpospolitej i Wprost, a teraz Warsaw Enterprise Institute. Tomku, chcę się spytać o taką rzecz. Czy amerykańskie wybory są już rozstrzygnięte? Czy mówiąc najkrócej, śledząc twoją publicystykę, twoje opinie, Donald Trump już wygrał?
Nie wiem, czy Donald Trump wygrał. Myślę, że w duchu, w głowie Amerykanów te wybory są już rozstrzygnięte. Odnoszę wrażenie, że Ameryka jest spolaryzowana i rzeczywiście wiele osób miało wiele czasu na przemyślenia i chyba już te decyzje zapadły. Aczkolwiek teraz spoglądam na mapę elektoratu, bo przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych poza oddaniem zwykłego głosu wyborców liczą się potem głosy elektorów, którzy są w poszczególnych prowincjach wybierani. 172 głosy elektoralne w dalszym ciągu są nierozstrzygnięte i to są wielkie stany, Floryda, Ohio, Pensylwania przede wszystkim, gdzie ta decyzja jest bardzo znacząca. I w tych wielu stanach nie wiemy jeszcze, nie znamy rezultatów. Jedyne, co możemy się domyślać, to że, właściwie nie domyślać, to wiemy. 3% prowadzi oficjalnie w tej chwili Hillary Clinton i ma 36 więcej głosów elektoralnych, ale 172 w dalszym ciągu niezdecydowane.
Gdy patrzymy na te wybory, czy to jest wybór pomiędzy wielką zmianą, taką zmianą, która zmienia bardzo wiele, a starym establishmentem, który w Waszyngtonie rządzi od lat i który coraz bardziej jest obmierzły dla dużej części Amerykanów?
Pewnie dwie rzeczy następują jednocześnie. Najpierw ta pierwsza, następuje wielkie przenicowanie partii politycznych. To w zasadzie od wyborów w 1964 roku, kiedy Johnson zmierzył się z Goldwaterem, kiedy to partia republikańska z partii takiego koru trzonu amerykańskiej Ameryki zaczęła po przegranych wyborach Goldwatera kierować się w stronę przede wszystkim bardzo bogatych Amerykanów i wykształconych, a partia demokratyczna była od tej pory głosem tej biedniejszej części Amerykanów, farmerów, robotników.
No także te dwie partie zamieniły się, jeśli chodzi o południe, czyli mówiąc najkrócej, Dixieland został jakby stracony dla demokratów na długie lata.
Tak, w 64 roku. Potem demokraci stopniowo, albo głosy takie bardzo populistyczne, prospołeczne, demokratów były podchwytywane przez środowiska akademickie amerykańskie i stopniowo aż w 68 roku to narastało, to bunt przeciwko Nixonowi, to było wszystko oparte na partii demokratycznej i partia demokratyczna budowała coraz silniejszy elektorat w uczelniach. Zbiegło się to z czasem, z rozwojem, z rozkwitem uczelni w Stanach Zjednoczonych, które zaczynały panować nad miastami, nie tylko nad swoimi uniwersytetami, nad myślą akademicką, ale także nad miastami i rosła także w siłę partia demokratyczna. Tymczasem partia republikańska coraz bardziej kierowała się w stronę farmerów, klasy robotniczej, w stronę małych, średnich firm. To przede wszystkim jest potęga partii republikańskiej. Zamieniły się, to jest taki moment dość kulminacyjny, zamieniły się miejscami. Ale też ten trzon Ameryki jest najbardziej antyestablishmentowy, umęczony ciągłymi zwrotami, ciągłymi wojnami. Przypomnę, że wojny przede wszystkim, te ostatnie 10 lat wojen, które były w Stanach Zjednoczonych, za nie obciążani są nie republikanie, tylko demokraci. I uważa się, że Ameryka zbyt wiele energii, sił, czasu i krwi poświęciła sprawom międzynarodowym, a za mało zajmuje sobą. Za bardzo zajmuje się budowaniem sojuszy międzynarodowych i umów handlowych, a za mało zajmuje się rozwojem własnej przedsiębiorczości i własnej gospodarki. Także to jest przede wszystkim ten zwrot najważniejszy. Druga rzecz, i to jest połączone także z tym, tą antyestablishmentowością. I na tym buduje Trump, czego przeciwnicy Trumpa w Partii Republikańskiej nie zrozumieli chyba, cały czas będąc przedstawicielami zamożnej części, reprezentując tą zamożną część Stanów Zjednoczonych Ameryki, cały czas apelując do tych najlepiej wykształconych. Trump zrozumiał chyba lepiej, gdzie jest Partia Republikańska dzisiaj i nie przypadkiem jest jej przedstawicielem. Także te wybory, niezależnie od tego, kto wygra, będą miały ogromne znaczenie na przyszłość samych partii politycznej i widzenia Ameryki.
Przypominam, że rozmawiam z Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute. Chcę spytać o tę debatę pierwszą. Czy ta debata pierwsza cokolwiek rozstrzygnęła? Bo odnoszę takie wrażenie, że chyba nie, że to jest taki rodzaj pozostania w swoim miejscu jednego i drugiego kandydata.
No, na pewno pozostali na swoich pozycjach, ale chyba jedna rzecz wydarzyła się ciekawa. Hillary Clinton udało się przekonać Amerykanów, że może rzeczywiście nie jestem najbardziej godną zaufania osobą, ale przynajmniej mam doświadczenie, wiem jak ten system działa, wiem jak ten świat działa, byłam tam. Możliwe, że trochę naoszukiwałam, trochę nawywijałam, ale Trump też ma za sobą bardzo mroczną, dziwną przeszłość. To jeżeli macie dwóch nieuczciwych, dwóch oszustów naprzeciwko siebie, to kogo wybierzecie? Wybierzcie przynajmniej tego, który zna dobrze, jak się poruszać po tym świecie. I to jest taki podprogowy komunikat, który Hillary Clinton wysyła do Amerykanów. Bardzo trudny do odbicia dla Trumpa, ponieważ ona jakby przyznaje, no dobrze, nie ze wszystkim byłam fair, nie wszystko mogę wam powiedzieć, nie wszystko było do końca uczciwe, on też nie jest do końca uczciwy, ale wybierzcie między lepszym menadżerem, między osobą, której charakter gwarantuje, że będzie kraj bezpieczniejszy.
Po tej debacie pojawiły się takie dwa typy sondaży. Te sondaże oficjalne, głównie firmowane przez CNN, w których zwyciężyła Hillary Clinton, i te internetowe, które pokazywały zwycięstwo Donalda Trumpa. Czy to jest signum temporis, czyli tego, że są dwa elektoraty, w których ocena tego samego zdarzenia jest zupełnie różna?
To może być zjawisko, które obserwowaliśmy przy Brexicie, że dotychczasowe, tradycyjne sposoby badania opinii publicznej mogą się nie sprawdzić. Że okaże się, że wielu Amerykanów, tak jak w przypadku Brytyjczyków Brexitu, mówi nieprawdę w sondażach opinii publicznej. Po prostu mówią to, co chcą usłyszeć ci, którzy przeprowadzają sondaże, a w większości to są młodzi studenci i pewnie bliżsi Partii Demokratycznej. Także to może nastąpić, to zaskoczenie, które mieliśmy przy Brexicie.
A chcę spytać o te historie, takie bym powiedział, trochę obyczajowe, trochę polityczne, ale takie, które konfrontują Donalda Trumpa z konkretnymi ludźmi. Przypomnijmy, że w początkowym okresie kampanii pojawił się ten ojciec tego zabitego kapitana, muzułmanin, który odegrał pewną rolę w takim, no jednak w wprowadzeniu w konfuzję Donalda Trumpa, Chris Khan, a teraz pojawia się ta Miss Universe, ta Alicia Machado. Czy to jest historia, która może mieć znaczenie w takich wyborach?
No, takie drobne rzeczy czasem w sytuacji, kiedy mamy praktycznie wynik 1-1 na granicy błędu w zasadzie, to może mieć znaczenie. To jest ciekawa ta historia z panią Machado. Znaczy ona rzeczywiście została wyciągnięta przez Hillary Clinton. To zaczyna jednak odbijać się rykoszetem. Przeszłość pani Machado i to, co mówiła, jest bardzo szybko została podważona. Przede wszystkim dlatego, że sama była jedną z współpodejrzanych w oskarżeniu o morderstwo w Wenezueli. Była oskarżana o to, że szantażowała sędziów w jednej z konkurencji, kłamała i te fakty wyszły na jaw. Co jest zaskakujące, że tutaj Trump nie użył, co to potem się w internecie pojawiło, najsilniejszej broni w takiej dyskusji przeciwko Hillary Clinton. Między innymi, że sama Hillary Clinton rozpętała niezwykłą wręcz kampanię przeciwko pani Lewińskiej, przeciwko kobietom, z którymi sypiał jej mąż. Trump chyba namówiony przez swoich doradców unikał odwołań do bardzo nieobyczajnych zachowań męża. Ostrzegano go, że to może być źle odebrane. Natomiast nie wykorzystał tego, co potem konserwatywni komentatorzy podnosili, że właśnie to Hillary Clinton mówiła o tych kobietach, które spały z Clintonem i jej mężem. Bimbo, nieistotne, nieważne, osoby, które powinny być całkowicie przekreślone i zrównane przez media.
Zresztą od spraw łóżkowych chciałbym się namówić, żebyśmy wrócili jednak do prawdziwej polityki. Czy chcę spytać, czy obaj kandydaci na prezydenta jako przyszli prezydenci się bardzo różnią w takich na przykład sprawach dotyczących polityki zagranicznej, na przykład tej oceny z polskiej czy też europejskiej perspektywy, na przykład amerykańskiego wkładu w NATO i w bezpieczeństwo świata?
No, tutaj na pewno Trump przekazuje taką jasne widzenie Ameryki, amerykańskiego punktu widzenia. Natomiast wiele rzeczy, które powiedział, zostało wypaczonych i przedstawionych trochę inaczej niż było w rzeczywistości. Na przykład jeżeli chodzi o kwestię NATO, Trump bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, może nie w tych rzucanych hasłach, ale w tych dłuższych wystąpieniach, że najważniejsze dla niego jest to, żeby wszystkie kraje Unii Europejskiej, Europa, ich nakłady finansowe na NATO czy na własne zbrojenia były zgodne z tym, co przewidują traktaty natowskie. Przypomnę, że zaledwie 3 kraje w Europie dotrzymują tych wymogów. Polska jest jednym z nich.
No ale czy to oznacza, że będzie bronił Polski, a nie bronił na przykład Łotwy?
No, to znaczy, że ta presja w pewnym momencie zostanie zwiększona. Także Trump przedstawi to, gdyby był prezydentem, jako jeden z problemów. I powie, że od tej pory, jeżeli chcecie, żeby amerykańskie wojska było, musicie więcej płacić. Znaczy, że to będzie jakby znowu przebudowanie myślenia o NATO.
A chcę spytać o partię republikańską w tej roli przyszłej. Czyli czy to jest tak, jak było troszeczkę z Bushem juniorem, że jak przyszło co do czego, to nagle się pojawili wokół niego doradcy z czasów ojca i różne ważne urzędy były w dobrych rękach doświadczonych polityków. Czy Donald Trump też wyciągnie w którymś momencie polityków partii republikańskiej z dużym doświadczeniem i oni po prostu obejmą ważne stanowiska? Czy ta rewolucja będzie rzeczywiście głęboka, że będą to zupełnie nowi ludzie i nowy styl?
Od partii republikańskiej, albo od Trumpa, odsuwają się republikanie, którzy są takimi typowymi globalistami. To znowu ta stara gwardia, jak generał Powell, którzy wierzą, że Ameryka powinna być bardzo aktywna na arenie międzynarodowej. Coś, co Trump podważa. Uważa, że to już jest fikcja, nas nie stać, a Stanów Zjednoczonych na to i należy realistycznie na to patrzeć. Ci się odsuwają od Trumpa. Natomiast pamiętajmy, że rząd Stanów Zjednoczonych jest ogromna machina i to są setki, tysiące ludzi, którzy w takim momencie, kiedy pojawia się prezydent, zaczynają z nim współpracować. To są organizmy w organizmie. Pentagon, CIA, instytucje, które niełatwo jest po prostu przyćmić jedną osobą w Białym Domu. Także nie wiem oczywiście, kto będzie jego doradcami, ale w kwestiach gospodarczych i w kwestiach na przykład podatkowych, to jest rzeczywiście imponujący zestaw ludzi. Jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, wydaje mi się, że tutaj też pojawiało się mnóstwo może niedomówień albo niedoinformowania. Ludzie, których uważano, że są doradcami Trumpa do spraw zagranicznych, wręcz w rzeczywistości byli doradcami do spraw czysto wewnętrznej polityki amerykańskiej, budowania głosów, zdobywania głosów elektoralnych. Prawda? Także jak na razie tutaj jeszcze wydaje mi się, że ta polityka nie została wyklarowana. Zresztą zwróćmy uwagę na kandydata na wiceprezydenta Pence'a, którego zupełnie inne spojrzenie ma, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. I tutaj nie widzę żadnych większych starć.
Bardzo dziękuję, Tomku. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, był moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję. My pozostajemy przy amerykańskim temacie. Po chwili przerwy wracamy do rozmowy.
Jak działa świat?
A teraz moim gościem jest profesor Andrzej Cygnowa, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, amerykanista. Panie profesorze, jak patrzy pan na współczesną Amerykę, to czy ta Ameryka się tak szybko zmienia, że mamy nagle na czele tego wyścigu no tak różnych ludzi, bo to jest chyba ciekawe, jak Hillary Clinton i Donald Trump?
Nie, Ameryka się właśnie nie zmienia. Ameryka zawsze była taka sama, zawsze była bardzo głęboko podzielona. Z tym, że no w tej chwili to jest bardziej widoczne, dlatego że tu mamy starcie dwóch wizji świata. Jednej wizji świata bez Ameryki, to jest Donald Trump, który mówi, zamknijmy się w granicach, nie wychodźmy, tutaj musimy pilnować swoich interesów. I z drugiej strony jest Hillary Clinton, która przez cały czas w zasadzie pokazywała, Ameryka musi być na świecie. Tam jest gospodarka, tam jest bezpieczeństwo, tam są pieniądze. I wydaje mi się, że to, co się stało, to jest to, że ta polaryzacja, która była widoczna, w końcu się ujawniła i to w sposób tak radykalny.
Czy jak patrzymy na ten wyścig, to czy to jest pokłosie tego kryzysu, który zaczął się w tym 2008-2009 roku, czyli mówiąc najkrócej, takiego wyraźnego znalezienia się w niedoczasie dużej części zadłużonej amerykańskiej niższej klasy średniej? Czy to jest kryzys znacznie wcześniejszy, który po prostu pokazuje, że Ameryka nie najlepiej znosi te wyzwania, w której wciąż musi być liderem świata, a trochę jest to już ponad jej siły? Czy też mamy pierwsze do czynienia też z coraz silniejszymi wewnętrznymi napięciami społecznymi? Przypomnijmy, że 8 lat Obamy, które miało być chyba taką kulminacją wychodzenia z segregacji, okazuje się być pod znakiem bardzo silnych napięć rasowych, społecznych w wielkich miastach, braku zaufania do policji, tego wszystkiego, co tam się dzieje. No i że tłem tego wszystkiego też są na przykład też historie związane z Latynosami, którzy w milionowych społecznościach nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych i w jeszcze większych milionowych społecznościach chcieliby przebywać w tych Stanach Zjednoczonych i stąd ten pomysł z murem trochę na wzór tego otaczającego Izrael, który pojawia się w tym, co mówi Donald Trump.
Mnie się wydaje, że przyczyn tego, co się w tej chwili dzieje, trzeba szukać jeszcze dalej w przeszłości. My już nie pamiętamy tego, że za czasów Ronalda Reagana inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosiła 18% przez parę miesięcy, że wtedy około 1/3 wszystkich kredytów na domy okazało się kredytami nieściągalnymi. I od tamtego czasu Amerykanie pamiętają, że jednak pieniądze to jest rzecz, której trzeba pilnować. Druga rzecz jest taka, że oni sobie zdają sprawę, że wartość nabywcza pieniądza, dolara, spadła. Również spadła średnia wysokość pensji, którą Amerykanie przynoszą do domu. Także to są wszystko sprawy, które ich bardzo mocno niepokoją. Trzeba znaleźć kogoś, kto jest temu winien, a więc winni są ci, którzy zmuszają rząd amerykański do wielkich nakładów na wojska, które są potem wysyłane na cały świat. Winni są temu wszystkiego rodzaju imigranci, którzy jeszcze na dodatek robią wielkie boom w różnych miastach, a grożą. Stanowią zagrożenie dla Amerykanów. I z jednej strony to wszystko jest prawda, ale z drugiej strony to są tematy zastępcze, które no, muszą się pojawiać, bo Ameryka nie jest już tą Ameryką, którą była lat 20 czy 30 lat temu. To nie jest ani to państwo, które miało takie wielkie znaczenie na świecie, ani to nie jest takie państwo, gdzie każdemu było dobrze.
No to w takim razie, czy Ameryka dokona takiego bardzo gwałtownego zwrotu politycznego? Jakim jednak, co by nie powiedzieć, byłoby zwycięstwo Donalda Trumpa? Czy też mamy do czynienia z sytuacją, w której no jest trochę tak jak przed Brexitem? Czyli, że elity się podzieliły, udają różne stanowiska, ale nikt nie życzy tego zwycięstwa. To chyba raczej chodzi o to, żeby trochę nastraszyć drugą stronę. Ale jak przyjdzie co do czego, to jak się obudzimy już z tym wyborem Trumpa następnego dnia, to tak samo nie będziemy sobie mogli z nim poradzić jak Brytyjczycy po Brexicie.
Wydaje mi się, że właśnie w ten sposób to wygląda. Wygląda mi na to, że jest tak wielkie zniecierpliwienie establishmentem. Tym, że nic się nie zmienia od 20 lat. Że to są ci sami ludzie, tylko się przez cały czas trochę inaczej ustawiają. Że Amerykanie globalnie chcieliby jakiejś zmiany, wszystko jedno jaka. A Trump się do tego bardzo nadaje, bo jest całkowicie nieprzewidywalny. On może się zmienić w każdą stronę. Z tym, że z drugiej strony, to, co powiedział pan redaktor Wróblewski. Nawet jak Trump by wszedł do rządu i próbował wprowadzić swoje porządki, to musiałby najpierw w jakiś sposób spacyfikować te dziesiątki tysięcy urzędników, którzy od lat de facto kierują polityką zagraniczną, wojskiem, zamówieniami, gospodarką. A to jest jednak przeciwnik, każdy, kto miał do czynienia z biurokracją, wie, że to jest przeciwnik, którego bardzo trudno przestawić na nowe tory.
Tomek Wróblewski mówił też o takiej rewolucji w łonie partii konserwatywnej, partii republikańskiej. No ja przypomnę, że ta partia wyłoniła z siebie taką przybudówkę, którą było to Tea Party poprzednio, takie, które pokazywało trochę te same emocje, które dzisiaj otaczają Trumpa. Z tego trochę wyszło, trochę nie wyszło, ale ten dwugłos w partii republikańskiej właściwie funkcjonował od jakiegoś czasu. Ale jednak, co by nie powiedzieć, to jak patrzymy na obie większości partii republikańskiej i w Kongresie, i w Senacie, no to tam mamy starą gwardię. Tam mamy przede wszystkim takich polityków, którzy funkcjonują od lat i którzy raczej, jeśli już, to orientują swoją politykę na takich ludzi właśnie jak klan Bushów czy senator McCain.
Tak, wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, że w Ameryce nastąpiło też rozdzielenie pionowe. To znaczy elity poszły swoją drogą, a ludzie poszli swoją drogą. To, co my bardzo niechętnie używamy określenia partia konserwatywna w odniesieniu do republikanów. Oni są bardzo konserwatywni do ultrakonserwatywnych i z tym jest związane pewne niebezpieczeństwo, ale jednocześnie też oni się odwołują, przez cały czas przynajmniej tak twierdzą, odwołują się do tych ideałów, które przyświecały Stanom Zjednoczonym przy ich powstaniu. Oni się odwołują do właśnie prawa do noszenia broni w samoobronie przed rządem. Oni się odwołują do tego, że każdy powinien mieć swoje miejsce, w którym zarabia na życie, a nie być na czyimś garnuszku. Nawet nie powinien być za bardzo pracobiorcą, tylko być pracodawcą dla siebie i swojej najbliższej rodziny. To była zawsze partia, zawsze, w ostatnich kilkudziesięciu latach partia, która ubierała się w strój obrońców konstytucji, obrońców amerykańskiego ideału, amerykańskiego marzenia, a demokratów traktowała jak, no w zasadzie taką partię, jeśli nie czerwoną, to przynajmniej tak dobrze różową. Także im nie wolno było wierzyć. Demokraci byli zawsze zbyt miętcy, jeżeli chodzi o Rosję, o tych wszystkich lewicowców. Także tutaj wydaje mi się, że te stare sposoby widzenia tych partii w tej chwili przestają być adekwatne do tego, co się dzieje.
Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Andrzej Cejnowa z Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałbym jednak też spytać pana profesora o taką historię, która trochę bardziej dotyczy, mówiąc najkrócej, społeczeństwa. Czy w Ameryce nastąpiło, nie wiem, zużycie języka, zużycie tego dotychczasowego schematu funkcjonowania mediów? Bo doszło takie wrażenie, że ta rewolucja dotyczy także takich aspektów. Moim zdaniem też jest jakiś kłopot z poprawnością polityczną. To był bardzo ważny element amerykańskiego systemu. Pewnych rzeczy się nie mówiło, o pewnych rzeczach się też nie mówiło, pewnych słów się nie wypowiadało. No teraz właściwie, żeby nazwać rzeczywistość amerykańską, potrzebny jest ktoś taki jak Donald Trump. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to bardziej jego podejrzewam o to, że będzie nazywał te problemy, niż kogokolwiek innego.
To się zgadza z tym, że proszę popatrzeć na to, co się stało w mediach, również w Europie. Ameryka nie jest wyjątkiem. Również w Europie nastąpiła zmiana języka, zmiana tonacji, w jakiej się mówi o różnych rzeczach. Także tak, to prawda, Donald Trump wali prosto z mostu. To często boli, często człowiek jest wręcz zażenowany, że słyszy tego rodzaju słowa i wypowiedzi, ale to są słowa, które Amerykanie używają na ulicy. To są słowa, które używają w barze, kiedy mówią ze sobą. I ta poprawność polityczna, która nakazywała używać tylko miękkich słów, tylko chronić czyjeś bardzo wrażliwe ego, nakazywała nie powiedzieć nic złego o drugim człowieku, bo to mogłoby go zaboleć, nawet jeżeli to by była prawda, no to doprowadziło do tego, że język przestał być już sposobem nazywania rzeczywistości, a stał się sposobem na, przepraszam, bicie piany.
No to w takim razie, czy to będzie kampania, która do końca będzie taką kampanią dwóch języków, właściwie trochę nie trafiających do siebie wzajemnie? Jak ja słuchałem tej debaty, to miałem takie wrażenie, jakby po pierwsze oni nie siebie już przekonywali, a nawet odnoszę czasami wrażenie, że nie przekonywali swoich elektoratów, że to jest taki trochę teatr, w którym on odegrał swoje i ona odegrała swoje.
Dokładnie tak jest i tutaj trzeba podkreślić jeszcze raz to, co prawie że wszyscy powtarzają, że zrobili to, czego się po nich spodziewano. Trump był Trumpem, Clintonowa była Clintonową, nic się nie zmieniło, żadne istotne słowo nie padło. Remis, który wyszedł, i to jest remis bardzo znaczący, w większych mediach wygrała Clinton. Tam, gdzie się mówi wprost i bez ogródek, wygrał Trump. I mi się zdaje, że tak będzie do samego końca. Także nie wiem, trzeba by było być może Kaszpirowskim, żeby być w stanie w tej chwili powiedzieć, który z nich wygra, dlatego że to się wszystko bardzo mocno zmienia. Przewidywalność społeczeństwa amerykańskiego w tej chwili jest mniej więcej tak samo dobra jak przewidywalność polskiego społeczeństwa, więc wszystko może się zdarzyć.
No to w takim razie jeszcze na chwilę wróćmy do pewnej przeszłości. Otóż Tomek Wróblewski mówił o tych wyborach 64 roku. Dla mnie o tyle ciekawych, że to był ten moment, który rozpoczął proces zamieniania się obu partii, także geograficznym poparciem. Przypomnijmy, że to jest ten moment, kiedy mapa Ameryki pozostała bez zmian. Nadal widać jeszcze strony wojny secesyjnej. Tyle tylko, że kiedyś to demokraci byli partią południa, a po tych przemianach roku 64 i 68 wszystko się odwróciło i to teraz Republikanie mają bazę w Stanach Południowych. Wtedy mieliśmy taką sytuację, w którym też Johnson nie był pewny zwycięstwa, było wiele emocji, a potem odniósł największe zwycięstwo w dziejach Ameryki nad Goldwaterem. Czy to też może tak się skończyć? Czyli może być tak, że nagle się okaże, że któraś ze stron niespodziewanie wygra w sposób znaczący?
Wydaje mi się, że tak, chociaż ze względu na swoje własne sentymenty polityczne, to co powiem nie jest dla mnie zbyt przyjemne, ale ja bym się nie zarzekał, że zwycięzcą nie może być Donald Trump. Według mnie może, dlatego że on schwycił całą tą część społeczeństwa amerykańskiego z klasy średniej i z klas niższych. To społeczeństwo, które faktycznie tam istnieje i które mówi na ulicach, chodzi do kościoła, zgłasza swoje dezyderaty w radio, rozmawia z dziennikarzami. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Czy będzie następna zmiana miejsc Partii Demokratycznej i Republikańskiej? Tego bym jednak nie przewidywał, dlatego że to, co się w tej chwili dzieje, to wydaje mi się, że bardzo wiele, jeśli nie wszystkie, tradycyjne ideologie polityczne się skompromitowały, a my w tej chwili nie wiemy, jak nazywać to, z czym mamy do czynienia.
Czy Ameryka podzieli się w tych wyborach także pod względem rasowym? Przypomnijmy takie rzeczy, które wynikają z tego, że no, próbuje się jednak powiedzieć, że Latynosi są obrażani przez Donalda Trumpa. On nie kryje tych wszystkich rzeczy związanych z Meksykiem. Pytanie, czy to będzie tak, że ci Latynosi, którzy są już w Ameryce i którzy są na przykład obywatelami amerykańskimi, czyli ci, którzy będą głosować, są jakoś solidarni z tymi, którym nie udało jeszcze się do tej Ameryki dotrzeć, czy wręcz przeciwnie, może się okazać, że czasami tak bywa, że ci imigranci, którzy już w tym kraju są, to są pierwszymi, którzy mówią, nie wpuszczajmy następnych. Ale czy to będzie takie głosowanie, w którym na przykład się okaże, że Latynosi, Murzyni, katolicy, a nie protestanci i tak dalej, i tak dalej. Czyli że będzie taki wyraźny podział w poprzek tych amerykańskich, ukrywanych trochę poprzez poprawność polityczną podziałów.
Wydaje mi się, że jednak czegoś takiego nie będzie, dlatego że to jest wielki mit, że ludzie z innych niż biała ras należą tylko do klasy niższej i średniej. Ci ludzie ze wszystkich ras są na wszystkich szczeblach. Jeżeli się popatrzy na to, kto jest najbogatszy, to jest bardzo kolorowo na samym szczycie. Także mówienie o tym, że Latynosi to są ludzie, którzy tylko mogą pracować jako pomoc domowa, to jest absolutna bzdura. To, że Murzyni zawsze będą biedni, niewykształceni, następna kapitalna bzdura. Nie przypuszczam, żeby te wybory były wyborami etnicznymi. Raczej przypuszczam, że będą to wybory, w których się klasy bardziej ujawnią, niż to się wydawało w przeszłości, że Amerykanie jednak będą głosowali albo za państwem, które jest w dalszym ciągu światowym hegemonem, albo będą głosowali za państwem, które się zajmuje swoimi interesami, może wyjeżdża na wakacje do Meksyku albo do Kanady, ale poza tym raczej niespecjalnie się chce interesować tym, co się dzieje na wreszcie świata. Także ja tutaj nie przypuszczam, żeby to, co dotychczas było rzeczą oczywistą, że no jeszcze 8 lat temu było oczywistą rzeczą, że Latynosi by głosowali za demokratami. W tej chwili ja wcale nie jestem tak przekonany. To, co było kiedyś pewne, że na czarnego wszyscy czarni będą głosowali, tak nie było i tak nie będzie.
Chcę spytać jeszcze o Polaków i o Polskę. Czyli czy Polacy w Ameryce, czy Polska z kolei z zewnątrz w tych wyborach mają coś do wygrania lub przegrania?
Polacy zawsze starali się w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność i wagę swojego głosu. A to jest waga, która naprawdę jest duża. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wokół Chicago jest 4,5 miliona ludzi, którzy określają swoje pochodzenie jako polskie. Jeżeli się okazuje, że w okręgu nowojorskim jest ich ponad 2,5 miliona, to jak się policzy wszystkich, to jest ponad 10 milionów. To są głosy, o które należy się bić, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz. To są ludzie, którzy są dobrze wykształceni, którzy coraz silniej zaznaczają swoją obecność, również ekonomiczną. Także Polacy chcą coś ugrać. Czy ugrają wizy? Obawiam się, że nie.
No, Donald Trump nas chwalił, ale z drugiej strony ten hejt mówiący o tym, że on ma wiele wspólnego z Putinem, może mu pewnie w oczach Polaków zaszkodzić.
Bardzo zaszkodzi. Bardzo zaszkodzi, dlatego że co by się nie powiedziało, Polacy tam za oceanem są bardzo radykalne, patriotyczni. Dla nich wszystko, co jest polskie, jest po prostu święte. I ktoś, kto się brata z wrogami Polski albo ludźmi, którzy są postrzegani jako wrogowie, w sposób naturalny staje się wrogiem Polaków. Także to, jeżeli chodzi o Polaków, to zbliżenie Trumpa czy jego otoczenia z rosyjskimi doradcami jest bardzo niemiłe.
Miętka Hillary Clinton albo prosowiecki Donald Trump. Wybór właściwie zupełnie dramatyczny.
To prawda. Z tym, że znowu wracamy do tego, o czym powiedziałem na samym początku. Przewidywalność i nieprzewidywalność. Jedno jest przewidywalne, drugie jest nieprzewidywalne. W żadnym wypadku my w ich kalkulacjach nie występujemy jako ten języczek uwagi.
To, panie profesorze, to kto wygra?
Znowuż musiałbym się odwołać do Kaszpirowskiego, a jego tutaj nie ma. Nie wiem. Nie wiem. To bardzo mocno zależy od tego, czy Hillary Clinton uda się jednak przekonać Amerykanów, że ona jest Hillary, a nie Bill. A jeżeli się jej uda przekonać Amerykanów, że ona nie jest Obamą, jeżeli będzie w stanie ich przekonać, że ona też jest w stanie im zaoferować jakąś zmianę, może nie tak radykalną jak Trump, ale jakąś zmianę też, bo ludzie się nudzą.
Przypominam, że moim gościem profesor Andrzej Cernowa. Rozmawialiśmy o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Za chwilę kolejny nasz temat. Będziemy rozmawiali o tym, co tak naprawdę zdarzyło się nad Ukrainą i kto zestrzelił malezyjski samolot.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
W Rotterdamie zaprezentowano wyniki międzynarodowego dochodzenia karnego w sprawie zestrzelenia w 2014 roku, w lipcu 2014 roku nad Ukrainą samolotu Malaysia Airlines. Moim rozmówcą jest komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24. Dzień dobry.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No, powiem też, co ważne, specjalista od radiolokacji w tej sprawie, to chyba bardzo ważny element tej układanki, ale jak posłuchał pan tego, co zaprezentowano w Rotterdamie, to zaskoczyło coś pana z tych ustaleń, które się tam pojawiły i czy tak naprawdę sprawa jest już rozstrzygnięta, czy też jeszcze wciąż możemy mieć jakieś poważne wątpliwości, kto to zrobił?
Znaczy zawsze jest tak, że są zawsze pytane dwie strony. Rosjanie się tego wypierają. W związku z powyższym to, że Holandia, to, że Brytyjczycy, bo Brytyjczycy tutaj bardzo wspomagają Holendrów, oni twierdzą, że jednak zrobił to zestaw rosyjski, bo my tutaj nie mówimy o tym, kto nacisnął na puls, ale że to był zestaw rosyjski, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Rosjanie się do tego nie przyznają i się do tego nie przyznają. Także tutaj nie ma nawet takiej możliwości, żebyśmy mogli powiedzieć o zamknięciu całej sprawy. Dopóki Rosjanie nie powiedzą prawdy na temat tego, co się działo wtedy, no to my powiedzmy sobie szczerze, to są po prostu dywagacje Holendrów, którzy mogą nawet podać Rosjan do sądu, ale to i tak nic nie da. Rosjanie się nie przyznają, na pewno.
No tak, ale w takim razie, czy żeśmy zawęzili okoliczności tej sprawy? No przypomnę, że oprócz tej historii z zestawem Buk, pojawiało się wiele. No, samolot ukraiński lecący, cała masa takich rzeczy, które trochę na drodze różnych takich fejków pojawiały się w przestrzeni publicznej przez minione 2 lata. No ale w tej chwili rozumiem, że zostaliśmy z takim prostym problemem. Jest zestaw Buk, on odpala rakietę, trafia ona w samolot. Pytanie, czy to jest zestaw Buk, który separatyści zdobyli na armii ukraińskiej i sami go używali? Czy jest to zestaw ukraiński, czy to jest zestaw rosyjski, którego używali separatyści?
Znaczy jesteśmy troszeczkę dalej, dlatego że my nawet wiemy, jaki to jest numer tego zestawu. Ponieważ specjalna grupa, która się dla tych niezależnych dziennikarzy śledczych brytyjskich, z takiej grupy, która się nazywa Bellingcat, oni stworzyli na podstawie mediów społecznościowych, odszukali tą rakietę, odszukali tą wyrzutnię właściwie, która wystrzeliła tą feralną rakietę tego i zestrzeliła samolot pasażerski. Także tutaj my nawet wiemy dokładnie, z której to było jednostki, z której pochodziła ta rakieta i że ona potem do tej jednostki wróciła. Natomiast tak jak powiedziałem, to, że my wiemy dokładnie, że to był zestaw rosyjski, to, że my wiemy, że to była rakieta Buk, że to nie był żaden samolot, to nie ma tutaj żadnego znaczenia. Dlatego tak jak powiedziałem, Rosjanie to jest taki dosyć dziwny kraj, w którym, no co tu dużo mówić, te pewne zasady i pewne procedury, które u nas na świecie się tutaj, na świecie zachodnim są respektowane, tam niestety te procedury nie są respektowane. W związku z powyższym, tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo daleko. To znaczy myśmy już wykryli, znaczy myśmy, Holendrzy już znaleźli powód, powód, dlaczego ten samolot w ogóle spadł. Dziennikarze śledczy wskazali jednostkę rosyjską, która jest za to winna. Oni mają nawet nazwiska żołnierzy, częściowo nazwiska żołnierzy, którzy obsługiwali albo którzy w jakiś tam sposób byli związani z tą wyrzutnią. I teraz jest kwestia tego, że wystarczyłoby ich po prostu przesłuchać. Natomiast Rosjanie się nigdy na to nie zgodzą.
Czyli wystarczy, że Rosja, mówiąc najkrócej, będzie szła w zaparte, że będzie stwarzała w przestrzeni medialnej różnego rodzaju fałszywe okoliczności, które będą próbowały przykryć te wydarzenia i tak naprawdę pozostaniemy na tym, na czym żeśmy pozostali? Czy też, mówiąc najkrócej, to, że Holendrzy są już tego pewni, stanie się pewnym faktem w przestrzeni politycznej i okaże się, że na przykład powrót do polityki bez sankcji wobec Rosji nie będzie już możliwy?
Znaczy ja myślę, że ten powód bez sankcji, znaczy że jednak te sankcje zostaną prędzej czy później zdjęte, dlatego że myśmy się tak naprawdę już trochę przyzwyczaili do tej katastrofy. Naprawdę Rosjanie idą w zaparte, oni przyznają się do tego, że to jednak była ich rola. Chociaż powiedzmy sobie uczciwie, nawet wtedy, jeżeli tam na tej wyrzutni nie byliby Rosjanie, to znaczy nie byliby rosyjscy żołnierze, ale byli na przykład separatyści, co powiem szczerze, jest mało prawdopodobne, ale jest to możliwe. To jednak oni dostarczyli tą rakietę, to jednak to był ich zestaw i no przecież jeżeli ktoś bandycie daje karabin i wpuszcza go w ulicę, gdzie jest pełno ludzi, no to przecież to on też jest za to odpowiedzialny. Ta współodpowiedzialność istnieje i dlatego Rosjanie na pewno już nie będą kombinowali z takimi wyczynami, jak wskazywanie, że to zestrzelił ich, że ten samolot został zestrzelony przez samolot ukraiński, który nagle w Wikipedii zmieniono po temu parametry, ponieważ no bo się nie zgadzało, bo ten samolot normalnie ma niższy pułap, no ale oni to zmienili. Także tutaj z tych argumentów Rosjanie na pewno się już wycofali, zresztą już tego nie widać na forach. Natomiast oni się po prostu nie przyznają, nie mówią, że to nie był ich zestaw, że to był zestaw prawdopodobnie ukraiński. No i co tu dużo mówić, bardzo trudno będzie to udowodnić, jeżeli druga strona nie będzie chciała udzielać wyjaśnień, a Rosjanie takich wyjaśnień udzielać nie chcą.
Czy jeśli patrzymy na tą stronę wojskową, możemy dociec, dlaczego Rosjanie ten samolot zestrzelili? Czy to mógł być jakiś wypadek, mówiąc najkrócej, że zestrzelić chcieli zupełnie coś innego? Czy wedle pana także technicznej wiedzy no, musiało to być świadome działanie czyjeś i trudno nam jedynie dziś zrozumieć, jakie były intencje tych, którzy podejmowali te decyzje?
Znaczy, jeżeli to byli żołnierze rosyjscy, to nie ma takiej możliwości, żeby zestrzelili samolot pasażerski. Dlatego, że Rosjanie jednak stosują pewne procedury. To jest cała procedura strzelania. Ja to często porównuję do karabinu snajperskiego. Ja zawsze powtarzam, że z karabinu snajperskiego może strzelać zwykły człowiek, który po prostu patrzy przez otwór i strzela do wszystkiego, co się rusza, ale może też strzelać snajper, który, co tu dużo mówić, wybiera cel, czyli dokładnie identyfikuje obiekt przed atakiem. I tak jest z systemem Buk. Normalny żołnierz, który jest wyszkolony, który wie dokładnie, co ma robić, on stosuje pewne procedury, które są związane z identyfikacją celu. I on przed zidentyfikowaniem celu na pewno tego nie wystrzeli. Jeżeli to jednak robili wariaci, tacy jak na przykład są, inaczej nie można nazwać separatystów, którzy nie mają tych procedur, którzy nie mają całego systemu identyfikacji, czyli tego, co potrafi wskazać cel, jednak odpalili tą rakietę, no to są albo świadomi bandyci, którzy wiedzieli, że zestrzeliwują samolot pasażerski, albo też nieświadomi głupcy, którzy są tak samo winni. Także tutaj nie ma znaczenia, czy myśmy wiedzieli, czy nie. Zrobili to bandyci, którzy są winni śmierci tych kilkuset ludzi. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, no trudno jest przypuszczać nawet, ja myślę, że jeżeli to byli separatyści, to oni już nie żyją, a Rosjanie, no to są gdzieś głęboko zakopani na Syberii, gdzieś w jakiejś jednostce lotniczej i bardzo trudno będzie teraz dotrzeć do tych, którzy rzeczywiście nacisnęli na spust.
Chciałbym też spytać o to, co dzieje się dziś na Ukrainie wśród separatystów. Są bardzo sprzeczne takie informacje mówiące o tym, że z jednej strony mamy jakąś taką potęgę militarną w postaci tych oddziałów rosyjskich, czy też oddziałów rosyjskich i ochotniczych oddziałów separatystów i że tam jest jakaś taka potęga militarna, która może grozić Ukrainie w każdej chwili atakiem, a z drugiej strony wciąż słyszymy o ogromnych koncentracjach armii rosyjskiej na pograniczu z Ukrainą. Czy ten bilans, który tam jest, on cały czas pokazuje nam, że ta wojna może się zamienić wciąż w gorący konflikt i że to jest tak naprawdę bardzo bliskie?
Znaczy, że bardzo bliskie to nie. Natomiast powiem uczciwie, że ilość środków, które Rosjanie zgrupowali na granicach, poza granicą tą Ukrainę, ale jednak w pobliżu granicy z tymi wschodnimi obszarami, które zajęte zostały przez separatystów, oraz to, co separatyści już posiadają, czyli ta nieproporcjonalna ilość czynnej armii, czynnych żołnierzy w porównaniu do możliwości finansowych tego, powiedzmy sobie szczerze, pseudopaństwa, to jednak powoduje, że rzeczywiście powinniśmy się czegoś obawiać. Że to nie można tak zostawić i nie można naciskać, nie można przestać naciskać politycznie Rosjan, bo oni pójdą dalej. Oni mają ogromny problem z Krymem. Oni mają taki problem, że jednak muszą cały czas do tej wyspy dostarczać żywność, dostarczać prąd, dostarczać gaz, dostarczać nawet wodę. To wszystko razem, jak się weźmie do kupy, no to rzeczywiście najlepiej byłoby im wyrąbać ten korytarz do Krymu, aby od tej północy drogą lądową dostarczać to wszystko. Oni muszą to na razie dostarczać okrętami, albo środkami, albo statkami powietrznymi, a to jest po prostu bardzo drogie. Most na Cieśninie Kerczeńskiej dopiero się buduje. W związku z powyższym naprawdę w tej chwili są w trudnej sytuacji i trzeba się tego obawiać. Ja tylko liczę na to, że my nadal utrzymamy to, co jest, czyli utrzymamy może nie takie sankcje, żeby tam dobijać Rosjan, bo to nie o to chodzi, ale żeby jednak pokazać, że my się na to nie godzimy i wtedy rzeczywiście może się skończyć tylko na tym grożeniu szablą, a nie na jakimś uderzeniu, które powiem sobie szczerze jest nieracjonalne z punktu widzenia politycznego, ale działania rosyjskie są często nieracjonalne. W związku z powyższym my nie powinniśmy stosować do nich standardów takich, jakie obowiązują u nas w Polsce albo w ogóle w krajach zachodnich.
Ja myślę, że ta sprawa, która znowu stała się głośna dzięki tej prezentacji międzynarodowego dochodzenia w Rotterdamie, rzeczywiście to też najlepiej pokazuje. Przypominam, że moim rozmówcą był Maksymilian Dura, ekspert Defense 24. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Kończymy naszą audycję dziś. Rozmawialiśmy dziś o wyborach w Stanach Zjednoczonych i o raporcie w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu 2 lata temu nad Ukrainą. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień o 21:00. Jak działa świat?